Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Parafianowicz, znacie mnie jako Panią od pokoju, a ze mną dzisiaj w podcaście Państwa i moim gościem będzie Joanna Skrzypczak, która za chwileczkę sobie opowie. Państwo na pewno znajdziecie ją w internecie, zwłaszcza na Instagramie, a szczególnie polecam, jeżeli macie jakieś problemy z porostem włosów, ponieważ Asia jest od tego ekspertem. I zaraz powiem, jak na nią trafiłam, jak to się stało, że używam genialnych szamponów. Natomiast na razie dzień dobry, Asiu.
Dzień dobry, Asiu również.
No właśnie. Powiedz mi proszę, bo jesteśmy, jakby nie patrzeć, w podcaście no, trochę prawniczym, choć głównie o prawnikach, ale zwłaszcza o prawie. Jak smakuje bycie uniewinnionym w procesie karnym?
Wspaniale. Fantastycznie.
Jak stawia mucha.
Jakby też nie znam tego uczucia, jak to jest być skazanym.
Nieprawomocnie znasz.
Nieprawomocnie tak, ale po prostu ta wizja przerażenia, wiesz, nieznania prawa na zasadzie, o Boże, to ja trafię do więzienia, bo takie myśli też mi się gdzieś pojawiały. No uczucie fantastyczne, jakby ściągające cały ten ciężar do 2 lat ciągania się po sądach. Także polecam.
2 lata ciągania się po sądach, czyli po sądzie karnym, to jest oczywiście długi czas, natomiast muszę Ci powiedzieć, że i tak pod tym względem chyba miałaś trochę szczęścia, bo znam sprawy, zresztą sama też prowadzę, w których ktoś w statusie oskarżonego jest na przykład 10-11 lat. Wyobrażasz sobie życie z takim obciążeniem?
Nie wyobrażam sobie życia i nie wyobrażam sobie tego wszystkiego, co by się miało dziać, dlatego że dla mnie te 2 lata to już był bardzo długi okres, a szczególnie jeszcze najbardziej intensywny chyba ten od pierwszego wyroku, czyli gdzie zostałam skazana, do czasu sądu okręgowego i tego już prawomocnego, gdzie ja też jakby, no było 50-50, tak? Albo tak. Faktycznie ten wyrok zostanie podtrzymany lub ta kara zostanie zwiększona, bo też istniało takie ryzyko. Albo zostanę uniewinniona, bo dalszej ścieżki już nie było, tak? Więc to był taki chyba najbardziej intensywny okres.
To zaraz sobie opowiemy o tym, czego dotyczył Twój proces, a ja jeszcze powiem i Tobie, i słuchaczom, że przypadki uniewinnień nie należą do normy w polskim systemie, w polskim wymiarze sprawiedliwości. Teraz sobie nawet zerkam na statystyki. W 2021 roku było zaledwie 259 przypadków uniewinnień prawomocnych, czyli akurat tak się składa, że 18 więcej niż w roku poprzedzającym. Natomiast tylko 5 osób było prawomocnie uniewinnionych w dacie wniesienia aktu oskarżenia, było z kolei tymczasowo aresztowanych. Czyli krótko mówiąc, ja jeszcze się sprawdzałam w innym wydanym GUS-u, bo to akurat czerpię te informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, że mniej więcej jest 5% przypadków uniewinnień prawomocnych jakby biorąc pod uwagę wszystkie wyroki karne, które są wydawane. Także myślę, że to jest naprawdę, poza tym, że wierzę, że wymiar sprawiedliwości faktycznie wymierza sprawiedliwość, to jest to też niezłe szczęście.
Chciałabym, żeby to jednak było związane z tym, że jest to sprawiedliwe, a nie, że było to po prostu
jedno nie szkodzi drugiemu, jedno nie szkodzi drugiemu. Powiedz proszę, ja oczywiście znam te fakty z internetu, ale myślę, że będzie znacznie bliższe do prawdy, jeżeli ty opowiesz, z jakiego powodu i kto cię oskarżył, w jakim trybie była ta sprawa rozpoznawana, czy był tam prokurator, czy go nie było.
Czy jeżeli popełnię jakieś faux-pas słowne, będę, że nie jestem prawnikiem, nie znam się, to od razu mnie jakby popraw i proszę o wybaczenie. Sprawa jakby miała miejsce, to był 2019, już dokładnie pamiętam, 3 lata temu będzie w listopadzie, czy 2021 może nawet. Ja działam w social mediach. Działam pod nazwą ekspert kosmetyczny i swoje konto zaczynałam tworzyć jeszcze pracując na etacie jako szkoleniowiec dla marek kosmetycznych, na którym bardzo dużo edukowałam. No i udało mi się zbudować jakąś tam, nie pamiętam, było wtedy 10 czy 15 tysięcy obserwujących. No i jak to wiadomo, nie jest wcale łatwo w internecie zbudować sobie pewien sposób autorytet. I zaczęły pojawiać się reklamy przez influencerki wspaniałego urządzenia do powiększania ust w domu. Tak, dokładnie.
Nie jest to szklanka, nie chodziło o szklankę,
nie
którą można zastrzec.
Nie chodziło też o żaden gryzak, ani o żaden inny taki powiększać, tylko chodziło o urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, czyli tak zwany dermaroller. Zaczęły mi to przesyłać moje obserwujące na zasadzie: Asia, zobacz, co się dzieje, weź coś powiedz, przecież to jest szkodliwe, dlatego że to w pewnym momencie było takie dość duże boom. Na zasadzie każde duże konto zaczęło to promować, tak. No i ja zaczęłam jakby informować, że takich rzeczy się nie robi, że jakby medycyna estetyczna nie zna w ogóle zabiegu mikronakuwania ust w celu ich powiększenia, że to wcale nie jest powiększenie, tylko jest to opuchnięcie. No i poza tym jest to niesterylne, można nabawić się różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych, wirusowych, no i generalnie może dojść do różnych komplikacji. No i takich rzeczy się nie robi. No i wtedy się zaczęło. Zaczęło się od tego, że dostałam anonimową wiadomość: nie wiesz, z kim tańczysz. No i zaczęło się od tego, że po tygodniu dostałam do firmy pismo.
Od producenta, tak? Czy dystrybutora?
Od producenta, tak. Od producenta, co też wydało mi się dość dziwne, dlatego że widzę, ile czasu u mnie w firmie trwa procedowanie czegokolwiek i ile czasu prawnicy potrzebują, żeby napisać pismo i żeby ono do mnie doszło, a ja tylko tygodniu dostaję pismo. Pismo, w którym mam zakaz mówienia czegokolwiek. Mam do zapłacenia bodajże 100 tysięcy na jakieś stowarzyszenie.
Cel społeczne.
Tak, no i jakieś tam życzenia do tej właścicielki tej firmy. Ja oczywiście nie znając prawa, nie wiedząc co, z czym się je, no zaczęłam mówić, no jeszcze czego to brakuje, będą mi tu wypisywać jakieś pisma, no bez przesady, ostrzegamy dalej. No i później chyba przychodziło kolejne pismo, ja wtedy nawet nie miałam prawnika, tylko to mojej koleżanki mąż w ramach barteru pomagał mi pisać te pisma, no i w końcu doszło do pierwszego spotkania w sądzie, żeby doszło, tak?
Czyli rozumiem, że zostałaś zawezwana do próby ugodowej, tak? Czy to było posiedzenie pojednawcze w związku z aktem oskarżenia?
Ugoda.
A wtedy jeszcze aktu oskarżenia prywatnego nie było?
Oj, to teraz to ci tego nie powiem, bo ja się po prostu na tym nie znam. Chyba...
To uzupełnijmy, że prawdopodobnie był to już akt oskarżenia, a to było pierwsze posiedzenie pojednawcze.
O, to możliwe, że tak było, tak.
A powiedz mi, byłaś oskarżona, znaczy, przepraszam, nie oskarżona, w tym piśmie, w którym byłaś wzywana do zaniechania naruszeń i w ogóle to żądano od ciebie oprócz zapłaty na cel społeczny, zadośćuczynienia, czy odszkodowania, czy jednego i drugiego. Wiesz, jaka jest różnica?
Nie wiem.
No to odszkodowanie jest po prostu, jeżeli pewnego konkretnego wyliczanego uszczerbku doznajesz, a zadośćuczynienie wtedy, kiedy doznajesz krzywdy, na przykład twoja renoma na tym cierpi i ma to wpływ ewentualnie, czy może mieć wpływ na twój biznes, szeroko rozumiany.
Zadośćuczynienie, dlatego że to było z artykułu 212 Kodeksu karnego, czyli za niesławienie. Co jakby też było bardzo dziwne, ze względu na to, że ja wypowiadałam się na temat tego urządzenia, a zostało tak założone, znaczy w sensie jakby cała sprawa toczyła się wobec tego, że została właścicielka firmy zniesławiona.
A rozumiem, że na jej temat bezpośrednio
się ani słowa, ja nie wiedziałam, kto to jest. Dlatego, że ja sobie jakby próbowałam też, wiesz, wygooglować, co to jest za firma, co to jest za osoba, kto to w ogóle za tym stoi. I tak jak zawsze w regulaminach sklepu internetowego przy działalności gospodarczej masz podaną firmę plus imię i nazwisko, tu tylko była podana firma. Więc ja osoby nie znałam, tak? Ja się wypowiadałam na temat... I co jest też ciekawe, bo wypowiadałam się wielokrotnie na temat tych reklam, czyli na przykład dana influencerka poleca, więc ja robiłam screenshota, wiesz, jej wypowiedzi i odnosiłam się do tego, tak? Informując, że takich rzeczy się po prostu nie robi, bo sobie nabawicie zrobicie sobie po prostu wiele szkód. Ja też to nazwałam shitrollerem. No i to się gdzieś tak dość mocno obeszło po internecie, ale tak naprawdę każde z tych urządzeń było nazwane shitrollerem, bo ja w ostatnim czasie też poruszałam ten temat, skąd się w ogóle wzięło to, że jest taki wysyp tych dermarollerów u nas w kraju i faktycznie te pierwsze dermarollery były z igieł.
Z 10 lat temu to było, bo ja miałam takie urządzenie.
Tak. One były z igieł i faktycznie to były wyroby medyczne, później zostały zamienione na urządzenia z terapii mikroigłowej, typu tam dermaroller, skin, nie dermaroller, tylko dermapen, skinpen i to już są wyroby medyczne. No i cały ten rynek chiński, wiesz, zaczął produkować te podróbki, no bo to są po prostu podróbki składające się z metalowych blaszek, które po prostu szarpią i wyrywają skórę i no ja nie wiem, jak metal może być sterylny. Poza tym no też bardzo fajne było stwierdzenie w uzasadnieniu mojego uniewinnienia przez Wysoki Sąd, że nie bez powodu igły są jednorazowe.
No właśnie, tam jest chyba z tymi dermorollerami jeszcze taki problem, że jeżeli są te igły na rolce, to też pod nieprawidłowym kątem jakby wchodzą w skórę, a nie pod kątem prostym.
Dokładnie. No więc dlatego to chodzi wtedy do tego szarpania. Tak. No tutaj jeszcze jakby kwestia tego powiększania ust. No to usta to nie jest skóra, tylko to jest przedłużenie błony śluzowej, jamy ustnej. I w przypadku takiego trwałego uszczerbku, tu też mówimy o trwałym uszczerbku na zdrowiu, to jest utrata czerwieni wargowej. No i wtedy już nie jesteś w stanie w żaden sposób tego odzyskać, tak? Więc tutaj naprawdę mogło dojść do takich dość poważnych kłopotów. No plus, jeżeli ktoś ma tendencję do opryszczki,
to jeszcze trzeba było rozsiać.
No to wystarczy, że tylko jest jakiś czynnik zapalny, w tym przypadku tutaj to mikronagłuwanie, szarpanie. Powoduje, że wtedy ten wirus zaczyna się namnażać. Tak?
A może to było jakieś konsorcjum producentów dermarollerów i zarazem właścicieli punktów, w których robi się makijaż permanentny na utratę czerwieni wargowej. To by był chytry bardzo plan, ale może miałby jakiś sens. No dobrze, czy już wiemy, jakby czego dotyczył proces? Dużo miałaś rozpraw? Jak w ogóle? Co ty pamiętasz z tego procesu? Bo ja ci też szczerze powiem, że ilekroć sama byłam w swoich prywatnych sprawach, to bardzo trudno mi było później odtworzyć przebieg posiedzenia w sądzie, z czym problemu nigdy nie mam, kiedy chodzę z klientami.
Znaczy, pamiętam, że pierwsza rozprawa była mniej więcej po roku od tego, jak to wszystko się działo. No i na pierwszej rozprawie sędzia zapytała się, czy mam jakieś epizody leczenia psychiatrycznego, a że ja chorowałam na depresję. Kilka lat wcześniej, no to zakończyło się tym, że zostałam skierowana na badanie. Więc sama myślę, że mam jechać do Tworek. Już wiesz, mówię, o Boże, przecież tam jest jakiś oddział zamknięty, więc dopiero jak został wytyczony ten termin, no to pojechaliśmy z moim prawnikiem wtedy do tych Tworek na te badania. Jakby też wtedy ci biegli psychiatrzy stwierdzili, że no to jakby ma mało związku, no bo to chodzi o jakieś zniesławienie, a mnie tu traktują, jakbym była jakaś niepoczytalna, no więc no decyzja była, że tak, byłaby czytalna, mogę odpowiadać przed sądem. No i później zaczęły się te kolejne rozprawy. To też się długo przeciągało ze względu na to, że ci zaginęły akta.
Okej.
W drodze z Tworek do sądu.
Rozumiem. Ale były odtwarzane, czy fizycznie się odnalazły?
Fizycznie się odnalazły, ale dość długo nie mogły tam trafić. Więc te rozprawy zostawały, wiesz, cały czas przesuwane. Później ja nie zeznawałam na samym początku, no bo najpierw była pani oskarżycielka.
I odczytała akt oskarżenia. Swoją drogą to jest ciekawa lekcja dla słuchaczy, jak wygląda sprawa z oskarżenia prywatnego, no bo tam nie występuje prokurator, tylko w rolę prokuratora wchodzi ten oskarżyciel prywatny i odczytuje także treść aktu oskarżenia.
Tak, możliwe, bo to dla mnie był wtedy bardzo ogromny, duży stres. No i później byli świadkowie. Ja też poprosiłam o zeznawanie jakby na końcu. W sensie jakby...
Ustosunkowałaś się już do zgromadzonych dowodów, tak?
Tak, tylko już to się nie nazywa, że ja zeznaję, tylko wyjaśniam, tak. Bo ja muszę się obronić, tak? A tak naprawdę sąd musi mi udowodnić, że jestem winna.
W praktyce mam wrażenie, że bywa z tym różnie.
No to mniej więcej tak to wyglądało. I ja w międzyczasie pozywałam się zdrowie. Myślę, że to też możemy o tym powiedzieć, dlatego że ja zdałam sobie sprawę, że jestem uzależniona od alkoholu. Trafiłam do ośrodka i pamiętam, że po wyjściu z ośrodka, ja wychodziłam 8 sierpnia 2022, tak? Rozprawa miała miejsce 27 sierpnia 2022,
czyli później.
No niecałe 3 miesiące, kiedy ja byłam jakby w abstynencji. I pamiętam, że ja wtedy sobie włączyłam pulsometr na zegarku.
I leci.
170 przez 10 minut, które byłam na sali. I pamiętam, że to był taki ogromny stres dla mnie. Mi się trzęsły ręce. Ja to, wiesz, no bo jakby zaczynasz się uczyć swoich emocji, będąc w trzeźwości i zaczynasz to przeżywać. Gdzie wcześniej no, gdzieś tam było to przykrywane alkoholem. Ja też może dodam, że jestem uzależnioną, wysoko funkcjonującą, tak?
Ja myślę, że to jest tak ciekawy wątek, że jeszcze chętnie do niego wrócę, szczerze mówiąc.
To też może od razu powiem, żeby słuchacze nie sądzili, że mam osobę, która, wiesz, siedziała gdzieś na melinie, bo tak się u nas tak u nas jest postrzegany alkoholista, tym bardziej alkoholiczka. Także ja byłam osobą, która prowadziła działalność, działała w social mediach, no i wieczorami, weekendami sobie po prostu popijała. No i ucząc się tych emocji, pamiętam, że wtedy poprosiliśmy z moim mecenasem, że ze względu na stan zdrowia w innym terminie, żebym mogła składać wyjaśnienia. No i sąd jakby się ustosunkował do tego, powiedział, że okej, no więc później w kolejnych przesłuchaniach byli przesłuchiwani świadkowie. Mhm. Z takich ciekawostek, ja miałam dwóch świadków, którzy później nadal byli świadkami, ale już nie po mojej stronie.
Czyli zmienił im się punkt widzenia.
Tak, bardzo mocno zmienił im się punkt widzenia. I tak naprawdę była jeszcze jedna świadek, też nie z mojej strony, a od mojej strony nie było. Więc tak naprawdę wszyscy przeciwko mnie.
Ale to był taki pomysł na prowadzenie tej sprawy, czy po prostu tak wyszło?
Tak wyszło w praktyce. Mhm. Tak, dlatego że jedna z tych osób to była moja była recepcjonistka, która sama powiedziała, że w sumie to ja mogę być świadkiem, no ale że później jej pracę stwierdziła, że tak. Mhm. No, wiesz, dla mnie to było takie dość szokujące i dość przykre, gdzie siedzisz pod salą rozpraw i okazuje się, że twoja była pracownica, twoja była przyjaciółka, twoja była koleżanka, przytulają się i dają sobie buziaczki z panią, która założyła ci sprawę.
No, widać, że przez rozwód nie przechodziłaś.
Nie
mogę. Takie rzeczy cię szokują.
No, ja zaczęłam jakby od tego sierpnia 2000, tak naprawdę czerwca 2022 inaczej postrzegać świat. I zaczęłam inaczej pewne rzeczy widzieć i zaczęłam inaczej zwracać na rzeczy uwagę. I tutaj nie mam zamiaru się tłumaczyć, że ja, nie wiem, wypowiadałam się w internecie, bo byłam uzależniona. Nie, bo to nadal, czy dzisiaj, czy wczoraj, czy rok temu, czy 3 lata temu, cały czas bym mówiła, że chciałam ostrzec społeczeństwo i zrobiłabym dokładnie dzisiaj to samo, tak? A właśnie, może Asiu wyjaśnisz, bo to była sprawa niejawna. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak to wyglądało i od czego to zależy.
W niektórych przypadkach zależy to po prostu od decyzji ustawodawcy, a w innych od tego, czy będą poruszane na przykład, nie bój się słychać, bo my tutaj na 3 mikrofony nagrywamy, a jeszcze przejechał głośno samochód, więc już jest obawa, że nie będzie nas słyszeć. Są też sytuacje, w których są poruszone delikatne kwestie, na przykład w sprawach dotyczących molestowania seksualnego, wtedy, kiedy czyjaś godność, czyjeś, no, takie najbardziej wrażliwe problemy będą poruszane, wtedy jest wyłączana też jawność. Na przykład w sprawach rozwodowych, one też są rozpoznawane z wyłączeniem jawności. I to nie jest generalnie żaden cios wobec oskarżonego czy pokrzywdzonego niekiedy, bo to podejście do tego, w której sprawie będzie wyłączona jawność, zależy od punktu siedzenia. Na przykład czasami jak są sprawy medialne, to pokrzywdzony chce, żeby media były na sali, a podejrzany niekoniecznie. Natomiast wszędzie tam generalnie, gdzie jest jakby prawdopodobieństwo, że w dużym uproszczeniu, że czyjaś godność i intymne sprawy mogą być wywleczone publicznie, to tam jest ta jawność wyłączana.
No więc mnie to zastanawia, co ma zniesławienie do...
Byłam na takich sprawach, w których nie była wyłączona jawność, byłam na takich, na których była połączona. To zależy od argumentacji. Czasami po prostu chodzi o to, że ktoś nie jest osobą medialną i nie życzy sobie, żeby jego sprawy prywatne były roztrząsane. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o działalność publiczną i sytuacje, w których podmiotami są spółki, a nie jest poruszana jakaś kwestia objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, nie wiem, czy tak powinno to być rozstrzygane.
No i ja dzisiaj z perspektywy czasu jakby zdaję sobie sprawę, dlaczego o to było wnioskowane, bo, no bo wiem, co tam było mówione, a ile było w tym prawdy, to też nie do końca tak.
Mm-hmm. A nie myślałaś o tym, żeby w tej sprawie na etapie postępowania w pierwszej instancji powołać jakiegoś biegłego, który by wypowiedział się na temat właśnie wpływu dermarolera, czy też właściwie skuteczności w zakresie długotrwałego, jak rozumiem, powiększenia ust, czy nie kusiło Cię to, żeby w jakiś sposób zobiektywizowany sięgnąć po dowody?
My składaliśmy takie wnioski.
Aha, i co?
Te wnioski zostały odrzucone. Sędzia tłumaczyła to tym, że to nie dotyczy. Mhm. To nie dotyczy sprawy i my ja zleciłam opinię biegłej z zakresu kosmetologii.
Ale prywatną, tak?
Prywatną, mhm. Tak. I my to również przedstawiliśmy i ten wniosek również został odrzucony.
Mhm. To teraz lekcja z prawem na ty, tak albo prawo na weekend. Pewnie wniosek był oddalony, jak sądzę. To tylko wyjaśnię, że oddala się merytorycznie, czyli uznając, że na przykład coś nie ma związku ze sprawą, odrzuca się raczej wtedy, kiedy jest dowód spóźniony albo wniosek jest spóźniony. No to tak na marginesie. I jeszcze dodam, może żeby wyjaśnić pewną sytuację, że nawet jeżeli opinia jest sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych, ale nie została zlecona przez sąd, tylko przez stronę, to traktuje to sąd jako opinię prywatną. To tak na marginesie, żebyśmy się trochę podszkolili z procedury. A dlaczego ta opinia prywatna była oddalona? Bo nie dotyczyła sprawy?
Mhm. Dlatego, że to dotyczy zniesławienia. Mhm. Wiesz, ja to miałam takie poczucie na zasadzie, żeby wytłumaczyć, ja sobie też próbowałam to wytłumaczyć. Ta sprawa cała wyglądała tak. Jestem dystrybutorem szamponów, no i mam swoje pilingi do skóry głowy. I teraz na przykład ty wypowiadasz się negatywnie na temat tego pilingu w internecie. A ja jako...
Akurat ja się nie wypowiem, bo jestem zadowolona.
Akurat ty się nie wypowiesz, ale załóżmy, że się źle wypowiadasz. Ja się czuję zbulwersowana, czuję się zniesławiona jako właściciel firmy. Nawet może nie mówmy o peelingach, bo tam jest moje imię i nazwisko, ale po prostu o tych szamponach, które mam w dystrybucji. Czuję się oburzona i zakładam ci sprawę. Bo sobie nie życzę i jest mi niemiło słuchać, w jaki sposób ty się negatywnie wypowiadasz. I nikogo nie interesuje, czy ty robisz to w sposób merytoryczny, czy ty masz do tego kompetencje, czy ty masz do tego jakiekolwiek obiekcje, własne doświadczenia. Tylko nie, bo nie, bo mi się to nie podoba. I sobie nie życzę, żebyś ty w ten sposób się wypowiadała.
Mhm. To dość ciekawe. Może też przypomnijmy w ogóle, jak brzmi artykuł 212. Mhm. Pamiętasz, z którego paragrafu byłaś oskarżona? Doczytam w całości. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowania lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. To tak z grubsza. Pamiętasz dokładnie, co tobie zarzucano, które elementy tego przepisu, czy... Mhm. Właśnie tak naprawdę to, co mówisz, to jest tylko dowód na to, że kiedy idziemy w swojej sprawie do sądu, to nie jesteśmy w stanie i wiesz co, powiem ci takie powiedzenie, że adwokat, który prowadzi własną sprawę, ma głupiego klienta. We własnych sprawach, niezależnie od tego, jaki wykonujemy zawód, zawsze tracimy obiektywizm, zawsze podchodzimy do tego emocjonalnie i nie da się funkcjonować inaczej, bo jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Więc w gruncie rzeczy to, że części rzeczy nie pamiętasz, jest... Byłoby dla mnie zaskakujące, gdybyś nagle, wiesz, cytowała protokół rozprawy.
Wiesz, ja jestem kosmetologiem, trwologiem. Ja się na tym nie znam, tak? Dla mnie to w ogóle była pierwsza, nie wiem, czy tak mogę nazwać to swoją przygoda z sądem. I ja w sumie miałam prawników. Ja miałam prawników od tego, żeby oni mi pomagali, żeby oni o tym pamiętali, wiedzieli, kiedy jakie pismo, o co trzeba zapytać. Więc wiesz, no to jest tak, jak ktoś ma problem ze skórą głowy czy z włosami, przychodzi do mnie i on mi ufa i wie, że ja się na tym znam. A prowadzimy to razem, tak?
A powiedz mi, bo to mnie też bardzo ciekawi, trochę z perspektywy zawodowej swoją drogą, pod kątem tego, jak tobie to ewentualnie wytłumaczono, ale zapytam inaczej. Jak przyjęłaś wyrok skazujący w pierwszej instancji?
Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, czy nie. No, w każdym bądź razie spodziewaliśmy się tego już o wiele wcześniej, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ze względu na to, w jaki sposób było prowadzone to postępowanie, ze względu na to, jak wiele rzeczy podobno było niezwiązanych ze sprawą. I brałam to pod uwagę. Ja jakby idąc tam, wysłuchując tego wyroku, brałam to pod uwagę, ale ja miałam wrażenie, że jestem w zupełnie innej rzeczywistości, że my żyjemy w innym świecie z moim prawnikiem niż druga strona i wysoki sąd. Mhm. Więc wiedzieliśmy, jakie będą dalsze kroki, tak, że mamy jeszcze możliwość odwołania się. Ja zostałam skazana na 6 miesięcy ograniczenia w wymiarze 30 godzin pracy i 10 tysięcy zadośćuczynienia.
Nieźle,
nie? I były koszty sądowe.
Które też nie były małe pewnie.
A nawet nie. No, nie mogę jakby mówić o tym, w jaki sposób to zostało uzasadnione, jednak moim zdaniem było tam za dużo takich nawet ze strony Wysokiego Sądu wędrówek prywatnych w moją stronę. W tym uzasadnieniu. No, to powiem Ci bardzo przykre i dla mnie ten motyw tego wszystkiego, co się ciągło. Ja tak samo na przykład, to myślę, że jest bardzo taka ciekawa rzecz, kiedy ja już składałam wyjaśnienia, to ja już wtedy miałam kilka miesięcy tej abstynencji i mnie bardzo mocno uratowało to, że ja byłam szkoleniowcem przez wiele lat. Dlatego, że wiesz, stając w paszczy lwa, po środku sali, pamiętam, że moi prawnicy się wtedy też obawiali, jak będzie, czy ja, wiesz, nie dam się wyprowadzić z równowagi. Ja też zeznawałam, w sensie jakby odpowiadałam na pytania Wysokiego Sądu i moich prawników.
Czyli drugiej strony nie.
Nie, dlatego, że stwierdziłam, że
nie musisz
oni już mieli dość dużo do powiedzenia, ja też nie chcę się tak wystawiać na strzały. Po pierwsze, ze względu na stan zdrowia, bo nie jest mi potrzebne rozemocjonowanie, a po drugie, jakby ja przyszłam tutaj się bronić, a nie toczyć jakąś taką niesprawiedliwą walkę, czy robić jakieś takie podchody, no bo dużo tam zagrywek w moim poczuciu było, no nie tak jak powinno być, nie? No samo też to, że świadkowie moi nagle już nie byli moimi świadkami. No i w każdym razie, ja pamiętam, stanęłam tak jak na każdym szkoleniu, twardo, na obcasach, wiesz, elegancko, głowa do góry. No i odpowiedziałam na wszystko, co miałam do powiedzenia. No ale jednak zostałam skazana.
Swoją drogą myślę, że to też dobry jest moment, tak w ramach naszej edukacyjnej misji, żeby powiedzieć, że oskarżony ma pewne uprawnienia i prawo do obrony właśnie przewiduje, że można składać wyjaśnienia, odpowiadać na pytania sądu, prokuratora, czy też tutaj oskarżyciela prywatnego i swojego własnego obrońcy, ale można tego wszystkiego nie robić albo wybrać jedną z opcji. I Ty, rozumiem, że skorzystałeś z możliwości właściwie dwóch opcji, odpowiadania na pytania sądu i pytania swojego obrońcy. Czy pytania sądu i w ogóle to, jak byłaś traktowana na sali jako obywatel, obywatelka, dawało Ci poczucie, że jesteś w bezpiecznym dla siebie miejscu?
Były takie momenty, że ja nawet miałam taki przegłysk, że kurczę, może to faktycznie idzie w dobrą stronę. Czułam się wysłuchana. Na pewno to i nawet też moi prawnicy powiedzieli, że bardzo dobrze sobie poradziłam. I wtedy pojawiła się taka lampka nadziei, że kurczę, może jednak coś tu się zmieni. No ale jest takie poczucie, że jednak czujesz, że to nie idzie w tą stronę, jak powinno pójść, nie? Że jest za dużo rzeczy przemawiających za tym, że ten wyrok będzie skazujący.
Ciężko mi sobie, szczerze mówiąc, wyobrazić, jak to jest być skazanym, nawet nieprawomocnie. Właściwie na samą myśl o tym mam, no nie jest mi przyjemnie, szczerze mówiąc. I powiem Ci, że nawet jeżeli brałabym pod uwagę, że ten wyrok może nie być taki, jakbym chciała, to i tak sądzę, że to jest niezły łomot, jaki się dostaje w momencie, kiedy się słyszy uznać winną zarzuconego.
Ja miałam taką bombę z opóźnioną zapłonem. Z tego, z czego ja się cieszę i z czego jestem bardzo dumna, to ta sprawa pozwalała mi na poziomie mojej terapii i pracy nad sobą bardzo dużo zrobić. Dlatego, że ja byłam bardzo mocno zaopiekowana przez swojego psychoterapeutę. Na zasadzie przed każdą rozprawą byłam, po każdej rozprawie byłam. Ja miałam, wiesz, też plan działania, co zrobić po każdej rozprawie, żeby tych emocji po prostu nie rozhulać, tylko bardzo ładnie je wyciszyć. No bo jednak każde silne emocje są motorem napędowym i pożywką dla nałogów. Mhm. Więc ja miałam tutaj kilka takich okazji, żeby w ogóle złamać tą abstynencję, mhm. więc jestem bardzo dumna, że jakby do tego nie doszło i to nie miało miejsca. I u mnie te emocje, jakoś ten cały stres nie odezwał się bezpośrednio po odczytaniu tego wyroku, tylko chwilę później. I tu przyszła taka bomba z opóźnionym zapłonem. Ja zaczęłam, u mnie się zawsze pojawia, że ja nie śpię i nie jem. U mnie jest taki tryb czuwania, więc pojawił się problem ze snem, pojawił się problem z niejedzeniem. No i to, co rozmawiałyśmy wcześniej, tak? Wywaliłam bardzo mocno insulinę, zaczęłam mieć stany niedocukrzenia i pewnego dnia, to chyba było, nie wiem, miesiąc po tej rozprawie, ja się przestraszyłam, gdzie na terapii grupowej, wiesz, zaczęłam przysypiać, bo nie wiedziałam, co się dzieje, tak? Bo takie miałam po prostu tą glikemię. No i wtedy jakby zaczęłam też myśleć, co by tutaj zrobić i ja dla własnego bezpieczeństwa, żeby trochę bardziej stanąć na nogi, pojechałam na 2 tygodnie na terapię pogłębioną do ośrodka, żeby się po prostu od tego odciąć, zdystansować i postawić na nogi. I to bardzo mocno mi pomogło. I ten wyrok skazujący był bodajże w czerwcu. Mhm. Tak, bo ja byłam w sierpniu na terapii, a sąd okręgowy miał miejsce w październiku, więc też dość szybko, bo pamiętam, że moi prawnicy mówili, czy to był listopad, w końcówka października, listopad zeszłego roku. Pamiętam, że moi prawnicy mówili, że no prawdopodobnie do końca roku coś w ogóle nic nie wydarzy, że pewnie to będzie po nowym roku. Wtedy też wiem, że miała być jakaś zmiana, że ten artykuł 212 kodeksu karnego miał w końcu nie funkcjonować.
Od lat trwa dyskusja.
Istniało to ryzyko, że jeżeli zadziałoby się to przed ogłoszeniem wyroku, no to być może ta sprawa w ogóle nie miałaby miejsca, tak?
Było pomorzone postępowanie.
Tak, no ale tak się nie zadziało i pamiętam, że tutaj się zaczynały dopiero takie emocje na nowo, nie?
Czyli to, co opisałeś wcześniej, to były emocje trochę lżejsze, tak? A tutaj...
Najbardziej to pamiętam to, że właśnie ta pierwsza rozprawa po wyjściu z ośrodka, gdzie to był taki ten stres. Ja sobie zawsze, za każdym razem na sali rozpraw włączałam po prostu ten pulsometr, nie? Żeby zobaczyć, jak ja mam tętno. I powiem Ci, że ja bardzo mocno widziałam swój własny progres. Że wtedy, kiedy ja składałam wyjaśnienia, to ja byłam oazą spokoju. Już jakby, wiesz, jaka to jest duma, że kiedyś, wiesz, tak wiele rzeczy powodowało, że ty się denerwowałaś po to, żeby sobie sięgnąć po ten ulubiony kieliszek, a teraz się okazywało, że no jakby nie robi to na tobie wrażenia, nie? I...
Wbrew pozorom, to co mówisz o leczeniu alkoholizmu, choroby alkoholowej i tym, czym ja się na co dzień zajmuję i czego przypuszczam, mogą się tutaj spodziewać moi słuchacze, to są takie tematy trochę się przenikające. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Nie wiem, może masz świadomość, że prawnicy są jedną z najbardziej zagrożonych alkoholizmem grup zawodowych. Jest to problem, o którym się właściwie w naszym środowisku nie rozmawia głośno, ale wystarczy pójść na branżową imprezę i człowiek widzi, że ten problem jest. I powiedz mi, bo też opowiadasz o tym, że byłaś na terapii pogłębionej. Ja z kolei obserwując Cię na Instagramie już od jakiegoś czasu i swoją drogą wspominałam, że trafiłam na Twój profil nie dlatego, że szukałam szamponu, tylko gdzieś mi się wyświetlił sugerowany przez Instagram Twój live, chyba taki, mam wrażenie, kluczowy dla Twojej też aktywności chyba w internecie, bo teraz skupiasz nie tylko włosu maniaków, ale i ludzi, którzy gdzieś tam życiowo walczą. I ja pamiętam, że właśnie oglądałam tego live'a, to było... W ogóle zgubiłam wątek, od tego zacznijmy. Chciałam powiedzieć tyle, że... Tak, o alkoholizmie, że mówisz o tym, że poszłaś na terapię, a wiem, to chciałam powiedzieć, przypomniało mi się, że jak oglądałam Twojego Instagrama, to wnioskowałam, że Ty żeś swoją terapię opłacała z własnej kieszeni. Tam nawet jakaś kwota 18 tysięcy chyba podała mi, to gdzieś tak utkwiło, że to od tego rzędu były wydatki. Już tam nie rozliczam, wiesz, paru miejsc po przecinku, ale chodzi mi o raczej skalę problemu związaną z leczeniem. I wiesz, mam taką refleksję, że żeby się leczyć z alkoholizmu, to trzeba mieć na to pieniądze.
Nie do końca. Dlatego, że my mamy bardzo dużo poradni leczenia alkoholizmu i ja wybrałam taką drogę, bo trochę to była droga na skróty. Ale ja też w tym live mówię, co można zrobić, żeby szybciej się dostać na NFZ. Dlatego, że ośrodek, w którym byłam, on przyjmował pacjentów na NFZ i to była większość pacjentów, jak i pacjentów prywatnie. Różnica była taka, że prywatnie mogłaś tam trafić bardzo szybko i też w terminie, który jakby tobie odpowiadał. Ze względu na to, że u mnie też się pojawiały narkotyki, u mnie jakby całe to leczenie zaczęło się od detoksu, dlatego że ja musiałam być 2 tygodnie czysta ze względu na to, że po prostu robią ci testy na każdym wejściu, a osoby, które są uzależnione od marihuany, no muszą mieć nawet miesiąc abstynencji, ze względu na to, że długo się utrzymuje. Tak, i tutaj nawet żadnych. Ja pamiętam, miałam taką sytuację, że mi podawali też takie leki uspokajające w kropelkach, żeby ten efekt tego odstawienia nie był aż tak drastyczny i jakby w tym ośrodku detoksykującym wiedzieli o tym, że ja jadę do ośrodka uzależnień i nie może mi nic wyjść i mimo wszystko jeszcze coś tam mi się pojawiło, ale ze względu na to, że to było na wypisie, no to tutaj jakby przymknęli oko i tam za 3 dni znowu mi poprawiali te testy. Ja pamiętam, że się tak zestresowałam, że ja wiesz, z Warszawy do Szklarskiej Poręby, ja się chcę leczyć, a oni mnie tutaj nie chcą przyjąć, nie? Więc to były dla mnie emocje później w tym jakby okresie. I tak naprawdę, jeżeli ktoś chce zaczerpnąć pomocy, to są meetingi dla alkoholików, które są bezpłatne. Jeżeli ktoś się wstydzi, to zawsze może pójść na taki meeting online, dlatego że ich jest od groma. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeżeli, nie wiem, załóżmy ty, jesteś na kacu, pijesz, nie możesz się zatrzymać, no bo jesteś już w takim ciągu. Tak, i czujesz się na tyle bezsilna, że chcesz coś zrobić, wystarczy, że komuś powiesz, zawieź mnie do szpitala. Jedziesz na oddział detoksykacji do szpitala i tam no, przyjmą cię, tak? Dlatego, że ten taki efekt odstawienia też nie powinien mieć miejsca jakby samoczynnie, dlatego że powinien, tym bardziej, że to są długie ciągi, tak? Ja pamiętam, po środku miałam osoby, które potrafiły być w 40-50-dniowych ciągach.
Jakie to zdrowie trzeba mieć, żeby przeżyć coś takiego?
Widziałam na własne oczy padaczkę alkoholową. Kiedy ktoś trafił po takim 40-dniowym ciągu do ośrodka, też prywatnie, i alkohol w wydychanym powietrzu utrzymuje się tam gdzieś około 48 godzin, tak? On się może utrzymywać. Ale kiedy po tygodniu zeszło z krwi, to wtedy ten pacjent dostał padaczki alkoholowe, i mieliśmy wtedy spotkanie społeczności na oczach wszystkich. Teraz wiesz, myślisz sobie, że to mogłaś być ty, nie? Więc dlatego są te... A też znam przypadek, gdzie moja koleżanka robiła praktyki w szpitalu i leży pacjentka 30-letnia, matka 2 dzieci, która była na takim detoksie, nie miała terapii i zaczęła pić po tygodniu. Tylko, że zaczęła pić takie ilości, jakie piła wcześniej. No i dzisiaj już jest na ty...
Nie żyje.
Żyje, ale już jest twarzywa.
Straszne to jest.
Tak. Dlatego, że doszło po prostu do zatrucia i porażenia nerwów, tak? I ona już, no to już jest takie życie, po prostu nie życie, nie?
Jak mówiłaś o tym, że można na NFZ wyleczyć się z alkoholizmu, tylko trzeba tam pójść na terapię, trzeba pójść na, nie wiem, można skorzystać z pomocy online, to nadal mimo wszystko tutaj gdzieś tam nie wybrzmiewa to słowo, ale mam wrażenie, że słowo chcieć jest bardzo ważne i chyba mieć świadomość tego, że ma się problem, wiesz, bo ja mam w ramach mojej kancelarii też z urzędu bardzo dużo takich spraw, które dotyczą właśnie skierowania na przymusowe leczenie albo umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym i właśnie tym wspólnym mianownikiem dla 99,9% tych przypadków jest to, że ktoś nie chce, nie widzi problemu.
To, że ktoś nie widzi problemu, to jest jedno, bo ja przez wiele lat też nie widziałam problemu. Ja myślałam, że ja jadę pierwszy z problemem narkotyków, a mi uświadomiono, że jestem alkoholiczką. Ja jestem alkoholiczką od 18 roku życia i ja zawsze mówiłam, no ale przecież ja nie leżę na ulicy, ja mam pracę, ja funkcjonuję. Jak on mnie wymaga? Po prostu ty najlepiej wódki. To jak on jestem alkoholiczką? I wiesz, to jest takie w społeczeństwie, no bo u nas ten alkohol jest wszędzie, tak? Ty masz takie przyzwolenie i Wiesz, teraz sobie wyobraź, skoro narkotyk, możesz, ja tak teraz, wiesz, wracałam z tych Stanów i tak sobie chodzę po tych strefach bezcłowych i tak ten alkohol tak wszędzie wyeksponowany, ja mówię, ciekawe jakby te wszędzie te działki, tutaj masz MDMA, tutaj masz jakieś ekstazy, ciekawe jakby to eksponowali, gdyby to był legalny narkotyk.
No, bo wydaje mi się, bo jak już mówiłam, obserwuję cię na Instagramie, że teraz często ci ludzie zarzucają, że masz taki entuzjazm neofity w sobie, że właśnie wszędzie widzisz alkohol, co to komu przeszkadza, że jak idziesz do fryzjera, to ci dają, nie wiem, kieliszek prosecco, czy tam nie wiem, co dają, ale że zauważasz ten problem w wielu miejscach, w których inni go nie dostrzegają i mówią, że to jest okej, to jest ciągle w ramach jakiegoś normalnego społecznego przyzwolenia.
A wiesz, że gdyby, ja sobie tak czasami myślę, że gdyby ktoś mi kiedyś to pokazał, to zaczęłabym patrzeć na to inaczej. I faktycznie jest wiele osób, które mówią, kurczę, ja zaczęłam zwracać na to uwagę. I faktycznie tego alkoholu jest wszędzie. Wiesz, ja na przykład muszę uważać na czekoladki, które dostaję.
Tak.
Bo tam nigdzie nie masz wyeksponowane, że jest alkohol.
No, chyba, że baryłki. Baryłka.
Baryłka, tak, ale ja dostałam w prezencie na święta firmowe czekoladki, gdzie jakby osoba ta wie, że ja się borykam z uzależnieniem i zapytała, czy tam jest alkohol. I zostało jej powiedziane, że nie. Aha. A mimo wszystko się okazało, że tam jest alkohol. I wiesz, gdzie ja tej informacji... Ja po prostu coś przygryzłam, nie? I ja tą informację znalazłam, wchodząc na stronę internetową, sprawdzając skład. Tam był dopiero, było podane, nie? Bo to nigdzie nie było żadnego składu, bo to takie ozdobne na święta, nie? I wracając jeszcze do tego, że trzeba chcieć. Tak, trzeba mieć wewnętrzną zgodę na to, że chcesz się rozstać z tym alkoholem. I w terapii, jakby w ośrodku wielokrotnie mówiono, że każda motywacja nawet zewnętrzna jest dobra na początek. I pamiętam też...
Przepraszam, zewnętrzne, czyli od innych osób pochodzące?
Tak, czyli na przykład, nie wiem, mąż stawia ci warunek, że jeżeli się nie zaczniesz leczyć, to się rozstaniemy. Więc jakby już trafiasz do tego zamkniętego ośrodka. No i kwestia, czy masz wewnętrzny bunt i mówisz nie, bo nie mam problemu, czy jednak zaczynasz tego słuchać i coś chcesz z tym zrobić. No, dla mnie takie najważniejsze słowa, które padały w ośrodku, to było, że czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Sama wziąć tą odpowiedzialność, a nie przerzucać ją na wszystkich innych. I pamiętam, był taki chłopak, który właśnie był z nakazu przymusowego leczenia. I on do dzisiaj jest trzeźwy. On przyszedł chyba jakoś, nie wiem, z miesiąc przede mną i on do dzisiaj jest trzeźwy. Dlatego, że chodziło o prawa do córki. I on sam przyznał, że poza tym Robert pozdrawiam cię, jeżeli tego słuchasz. Jesteśmy znajomymi na Facebooku.
Okay.
Powiem ci, że on sam przyznał, że przyjechał tutaj za karę. Ale jak tych zaczął słuchać, to faktycznie stwierdził, że to ma sens, co on mówi ci terapeuci. I zaczął pracować. On bardzo mocno zaczął. No i dość trzeźwy.
A pamiętasz moment, w którym dotarło do ciebie, że po pierwsze masz problem, a po drugie, że sama go nie rozwiążesz? Co to było?
Ja wtedy miałam taką pracownicę, która była w ogóle jedna z przełożonych w poprzednim życiu na etacie. I to był 11 czerwca, to były moje urodziny. Imieniny, mam urodziny w grudniu, świętowałyśmy te imieniny i zaprosiłam wtedy koleżanki do teatru, poszłam na kolację. Ja wtedy nie miałam akurat nic ze sobą, jeżeli chodzi o narkotyki, no i plus alkohol. A że jak ja dużo piję, to już chodzę do toalety, no to niektórzy myśleli, że ja tam chodzę robić różne rzeczy.
To wciągać nosem? Czy
tak, tak, tak. Ale nikomu nie przyszło do głowy, że ja wypiłam półtora butelki prostego sama. Tylko właśnie ta druga rzecz. No i wtedy ta znajoma zaczęła mi sugerować następnego dnia, że może jakąś kropówkę, żebym się lepiej poczuła, bo mam w niedzielę zajęcia na uczelni, bo wtedy też prowadziłam zajęcia na uczelni. A ja mówię, nie, ja tu gorzej się czułam, ja to dzisiaj sobota, to ja sobie tam do siebie dojdę i w ogóle. No ale w końcu się na to zgodziłam. Przyjechał lekarz. Tych uzdrowicieli, że tak to nazwę, nie chcę tutaj podawać nazw tych firm.
Żeby nie przeżywać kolejnego procesu.
Tak, żeby nie mieć kolejnych doświadczeń w sądach. No to tam jest, wiesz, dużo takich osób, które są specjalistami, fachowcami, a nie mają wykształcenia medycznego. Przyjechał wtedy lekarz, podał mi 3 probrówki, on powiedział takie słowo, że no wie pani, ale to nie załatwi problemu. to może...
Czyli on dostrzegł głębszy problem, tak? A nie jednorazowe wybicie.
Tak. Wiesz, najlepsze jest to, że ja cały czas byłam w terapii, bo ja byłam od grudnia w terapii online, to był czerwiec. I nawet pamiętam, że to był terapeuta, tylko nie było to nigdy terapeuta zależnie. Ja temu terapeucie mówiłam, że o, jestem taka dumna, bo ja wszystko wysypałam do zlewu i teraz już nie biorę, jest super, ale cały czas było to prosecco. Jakby nikt mi nie powiedział, że ale ty masz problem z alkoholem i to jest zapalnik wszystkiego. I pamiętam, że on sobie to powiedział i były jakieś takie rozmowy, że może ośrodek zamknięty. I do dziś pamiętam, że to był 15 czerwca, to jest takie święto, nie? I ja się zgodziłam, że dobrze, to ja pójdę na ten detoks od tego 15. I 12 miałam tą kroplówkę, 13 to była niedziela i 14 do mnie to dotarło. I ja już psychicznie nie byłam w stanie w ogóle pójść do pracy. I pamiętam, że wtedy w firmie było pytanie, czy da pani radę pracować. Ja mówię, że pamiętam, że wtedy też musiałam zadzwonić do ojca, że będzie prokura w spółce, dlatego że moja jedna się leczyć, nie? I już wtedy psychicznie nie wytrzymałam. Pojechałam na ten detoks i tam dwa tygodnie w ośrodek. No, ja tak naprawdę z dnia na dzień zniknęłam na 8 tygodni. Social mediów z firmy i postawiłam na siebie. Chociaż też dochodziły do mnie słuchy, że to jest przykrywka po to, żebym się nie stawiała na rozprawach. Takie chodziły.
Powiedz mi, co ci zabrał alkohol, jak go teraz nie ma w twoim życiu? Nie mówię o było wcześniej. Z czego zrezygnowałaś, a kto bądź co coś trzeba?
Przed sobą naprawdę to, że ja się stałam. Wiesz, oczywiście ja tego do dzisiaj widzę, ale to jest pierwszy raz. Ja myślę, że to, że ja miałam to, bo ja byłam małą osobą, po prostu ja się zrozumowana, płaczę, rzucę, krzyczę, to różne rzeczy, ale ja byłam po prostu tu i teraz, w danym używałam tego, było tam wideo z udziałem z tego alkoholu. Ja bardziej patrzę pod tym drugim kątem. Ja nie tęsknię za tym swoim starym życiem. Powiem ci, że ja dzisiaj nie miałam super.
Też, szczerze mówiąc, na każdym ale robić tak. A powiedz mi po tym doświadczeniu, no tutaj się cały czas przenika i ten alkohol, i ta sprawa sądowa, i to wszystko po kolei, stanowi kazus. Jakie masz odczucia dotyczące właśnie sali sądowej? Czy twoim zdaniem, bo czasami tak się mówi w dowisku, czy sala sądowa to jest teatr, tam się odgrywa rolę?
Słyszałam takie słowa. Ja miałam akurat cały ten test trzechny już od roku. I też mi czucie, że w momencie...
Już teraz nie, ale jest to uznany karnista i mecenas rady.
Pozdrawiam.
Marka, w naszym środowisku pewnie nie trzeba przedstawiać.
To też mieliśmy powiedzieć, że też niedziela. Maciej Radowicki, który jest też fantastyczną, ale jest z młodego pokolenia, więc nie ma jeszcze takiego nazwiska i cały czas pracę w większości. To mam jakby zupełnie inaczej, no to jest teraz, tak? A to znowu też wiesz, nie mam chodzi.
Może mamy zawodowe predyspozycje do alkoholizmu w takim razie.
Ale lekarze też mają predyspozycje.
No tak, 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 no ale są też właśnie w grupie najbardziej zagrożone.
Ja myślę, że to jest to, co dotyczy nas wszystkich i naszego społeczeństwa, czyli nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Bo to jest kluczowe dla uzależnienia, czyli ta nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nie zarządzania nimi, nie rozpoznawania, bo wy jesteście narażeni jednak na duży stres. No i teraz kwestia, w jaki sposób sobie go regulujesz, tak? Czy regulujesz go sobie tym, że sobie nalejesz lampkę wina wieczorem, bo miałeś ciężki dzień? Czy pójdziesz na przykład pobiegać, albo pójdziesz na siłownię? Albo spędzisz czas z bliskimi? No i później te nawyki budują niezdrowe nawyki.
Ciekawe, bardzo, bardzo to jest ciekawe. Ja tutaj nie będzie tajemnicą, bo też zdarza mi się o tym mówić głośno, jeżeli w ogóle o takich rzeczach rozmawiam, to by już to wspomniałam. Że właśnie obejrzenie twojego live'a na temat alkoholu i które się zbiegło w czasie z przeczytaniem książki Małgorzaty Halber Najgorszy człowiek świata czy Najgorszy człowiek na świecie, właśnie o tym, jak się wychodzi właściwie cały czas walcząc w gruncie rzeczy ze sobą i z jakimiś tam pokusami z akurat pani Halber pisała zarówno o alkoholu, jak i o narkotykach, co swoją drogą też jest trochę podobne do twojej historii. To mi właśnie dało taką myśl, pierwsza moja myśl w ogóle po tym wszystkim była taka, Boże, ja nigdy w życiu alkoholu do ręki nie wezmę. Ja wiem, że tak jestem skonstruowana, że próbuję żyć w świecie czarno-białym, to mi to tak średnio wychodzi, więc raczej nie mam aż takich potrzeb, żeby z tego w 100% rezygnować, chociaż nie potrzebuję tego na co dzień, ale w tamtym czasie muszę powiedzieć, że miałam taką myśl, że gdybym się zastanowiła nad tym, dlaczego czasami sięgam po kieliszek wina, to pewnie zdarzałyby się okazje zbyt często, że próbuję coś w sobie wyłączyć. Jakąś przykrość, która mnie spotkała albo trwała od dłuższego czasu, w tamtym czasie to na pewno akurat było od dłuższego czasu. I właśnie coś, co mi się kojarzy swoją drogą źle, bo dzieciom tak się nie powinno kojarzyć, że na przykład znoszę toast za czyjeś zdrowie, jest to okazjonalne, jakiś wyjątek od reguły, może bardzo łatwo w takich momentach wejść moim zdaniem w krew. I tak szczerze mówiąc, chyba każdemu życzę zapoznania się z cudzą historią. Najlepiej cudzą historią, która się kończy jak bajki Disneya, czyli żył długo i szczęśliwie. Ale czasami też może warto jest poczytać, posłuchać historii ludzi, którzy gdzieś tam nie zawsze trwali przy swoich postanowieniach. Bo chociaż wiadomo, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, to mam wrażenie, że przez niektórych nie warto popełniać, bo nie każdy ma tak silną osobowość, na przykład jak ty, żeby poprosić o pomoc, właśnie dotrzeć do punktu, w którym słyszysz czyjąś sugestię, niekoniecznie super nachalną, poprosić kogoś o pomoc i wytrwać w tym przede wszystkim, bo przejść, jak sądzę, przez detoks i leczenie, później terapię jakąś tam pogłębioną, chodzić do psychologa, to można, ale tak naprawdę to jest ciągle każdorazowa, codzienna twoja decyzja, w którą tę stronę pójdziesz albo nie pójdziesz. I to jest...
Ja myślę, że ja do tego dochodzę, tak jak mi uczyli w ośrodku, że to jest choroba. Jest tak jak masz cukrzycę ludzkiego, to tak samo to jest choroba jak każda inna alkohol, tak? I to jest jakby zmiana całego myślenia. To jest podejście na zasadzie, ja pamiętam, że ja miałam takie mega lęki, wiesz, bałam się, że ja złamię nadwynęcję i po prostu nawet do mojego terapeuty mówiłam, Mara, jak ja złamię abstynencję, to ja jadę do tego ośrodka na rok się zamknąć, bo ja się po prostu poddam. Mm-hmm. Wiesz, taka wewnętrzna walka, nie lubię słowa walka, bo to też mnie uczyli w ośrodku,
że nie ma co walczyć.
W walce zawsze masz wygranych i przegranych, a alkohol i uzależnienie i nauk to jest tak silny zawodnik, że ty nie masz szans w starciu z nim. Mm-hmm. Dlatego ty albo się nauczysz z nim żyć, albo będziesz przegrany. No i tak niestety jest. I nie wiem, czy czytałaś sobie statystyki. Statystyki są przerażające, że tylko 30% osób uzależnionych po terapii w pierwszych 6 miesiącach nie wraca do nauki.
A czy zjedzenie czekoladki z alkoholem to jest złamanie abstynencji? Jeśli to jest głupie pytanie, to przepraszam, ale po prostu aż tak nie znam się na tym temacie.
Wiesz co, teoretycznie nie, ale w praktyce jednak masz kontakt z tą substancją, która ci szkodzi. Mm-hmm. I czasami to są tak zwane wyzwalacze. Mm-hmm. I wiesz, dla jednego może to być to, że nie wiem, siedzisz ze znajomymi i ktoś pije piwo i tobie cieknie ślinka, bo ty byłeś fanem piwa. Mm-hmm. A dla drugiego może być to, że masz ten kontakt, wiesz, tu chodzi o zmianę chemii w mózgu. Mm-hmm. Ja nie wiem, jaka to jest ilość, ja się nie wystawiam na takie rzeczy, ale nawet idąc do lekarza, czy nie wiem, mając jakiś zabieg na zęby, ja z każdym razem informuję o tym, że jestem uzależniona od substancji psychoaktywnych, żeby przypadkiem mi tego nie podali. Dlatego, że wtedy mój mózg może
zareagować niezależnie od tego,
dokładnie,
co ty chcesz.
I wtedy to może być już takie dla mnie wyzwalające, nie? I tu wiesz, to jest tak, że to nie będzie takie coś, że ty zjesz, ja zjem ci czekoladkę i ja już pójdę pić, tylko to będzie tak głodowo się toczyło i moja nałogowa głowa będzie sobie tak robić, wiesz, odjazd do tego, że ja mogę tą abstynencję złamać, nie? Tak samo ja uważam, że picie piwa bezalkoholowego.
To jest temat rzeka.
Piwo, nie?
Jakby nie było, nie miało nic wspólnego z piwem, to by się nie nazywało piwem.
Tak. My jakby jesteśmy uczeni tego, że unikamy wszystkiego, co jest związane z alkoholem, tak? I ja pamiętam, wiesz, to w cierpień do głosu. Są na bazie alkoholu.
Żeby pobudzić pewnie krążenie krwi,
żeby ułatwić, to jest promotor przenikania. I pamiętam, ja mówię, ale jak to? Przecież ja mam w pracy te wcierki, jak ja teraz będę robić te zabiegi? I wiesz, i pamiętam, że ten jeden z terapeutów się tak ze mnie śmiał, ja później mam w grudniu na pogłębionej terapii, mówi, no widzisz, pamiętasz, jak się bałaś tego wszystkiego, ale wiesz, taka przesada, tą stronę takiej uważności na siebie, myślę, że jest cenniejsza. Ja na przykład do dzisiaj unikam bezpośrednio mycia blatów płynem do dezynfekcji.
Bo mocno pachnie.
Bo mocno pachnie. Te wcierki to tam jak psiknę, to akurat tego nie czuć. Ale też jest coś takiego, że wiesz, w ciastach jest od groma alkoholu i często gdzieś w firmie kupią dziewczyny jakieś ciasto, czy ja kupię jakieś ciasto i jest sprawdzane, za każdym razem jak dostaniemy gdzieś, czy coś kupią, to zawsze sprawdzają, czy jest alkohol, o ile ktoś tego nie pije. I one na przykład wiedzą, tego pani Asiu nie, tego pani nie próbuje, to jest niedobre, ale to jest okej. Okay. I ja mówię, ale to jest alkohol. I one mówią, kurde, my sprawdzałyśmy. A ja mówię, ale ja czuję. Wiesz, to jest już tak wyczulone, nie? No bo to jest to tak, jak ktoś, nie wiem, palił i później nie pali i czuje wszędzie ten dym, nie? Palet tytoniowy.
Ja paliłam w ukryciu przez dekadę. Nigdy, właściwie już jakiś czas temu poszłam z tym do ludzi i powiedziałam o tym głośno, ale powiem ci, że nie wiem, może ja nie byłam w takim razie uzależniona bo od nikotyny, dlatego że odkąd przestałam palić, to było już 3 lata temu, a związało się z koronawirusem, to jest pozytywny wpływ koronawirusa na moje życie, po prostu nie mogłam wyjść, żeby kupić papierosy i przestałam z dnia na dzień palić. Od tamtego czasu nie denerwują mnie palący ludzie, o, że śmierdzi mi to niewiarygodnie, ale nie mam czegoś takiego właśnie, że muszę unikać miejsc, w których ludzie palą. Po prostu mi to nie sprawia przyjemności, ale nie wzbudza we mnie takiej chęci, żeby sięgnąć po fajka. I swoją drogą właśnie przy okazji mam pytanie, czy ty unikasz miejsc, w których ludzie piją alkohol?
Tak i nie. Na zasadzie, jeżeli mam opcję pójścia do miejsca gdzieś innego, w sensie tak, jak idę do restauracji, to mi nie przeszkadza, że dookoła piją, bo ja nie idę tam patrzeć na tych ludzi. Ja mam taką taktykę, że zawsze siadam tyłem do baru, nie wystawiam się na działanie tego baru, wiesz, proszę, żeby zabrać tą butelkę ze stołu. Jakby unikam takiego bezpośredniego kontaktu. Ale też na przykład jak idę, chodzę na tango, na milongi, potem czy tango argentyńskie, no to zdarza się, że ktoś sobie przyniesie tam, nie wiem, wino, cokolwiek, prosecco i sobie pije. Tylko kwestia, po co ja tam idę. To jest, wiesz, jak widzę, że mi latają oczy, to znaczy, że muszę się poobserwować, bo coś jest nie halo, nie? Tak się zdarzało na początku. Jakby, po co ja tam idę? W jakim celu? No bo tak nie wiem, na przykład lecę samolotem. No to nie jestem w stanie wyjść stamtąd, tak? Pamiętam, kiedyś gdzieś ja to leciałam i jeszcze sobie w maseczkach trzeba było latać. I to były też jakieś takie pierwsze miesiące mojej abstynencji i pamiętam, że wiesz, w tej klasie biznes mała ta powierzchnia i wszędzie do tego obiadu ludzie tam muszą sobie pić to wino na trawieniu, nie? Tak, takie zabobony w ogóle. I obok mnie pan pił to wino i wiesz, ten aromat tego alkoholu się roznosi i ja wtedy sobie tak dziękowałam i wszystkim innym dookoła, że są te maseczki, bo ja sobie po prostu zasłoniłam nos. I mogłam bez problemu sobie tam posiedzieć, nie? Teraz to już mniej na to reaguje, no bo to za chwilę będzie 2 lata abstynencji. Ale nie wystawiam się.
I nie szukasz poza.
Tak. I powiem ci, że ja w ogóle kiedyś, nie wiem, tam z rok temu, nie do pomyślenia na mnie było, że można z kimś spędzić miły czas piąc herbatę. Tak jak ja miałam cały, wiesz, barek różnego rodzaju alkoholi, to ja mam teraz całą szafkę po prostu alkoholi. Ja sobie w każdej podróży przywozę herbatę. Takie na sen, ziołowe, wyciszające, relaksujące. I dopiero wtedy zaczynasz czerpać radość z bycia drugą osobą. Bo wcześniej to było spotkanie się na wino, ale kwestia, my się spotkaliśmy, żeby się napić, żeby spędzić ze sobą czas. A dzisiaj mam jakby tą pewność, że spotykamy się po to, żeby spędzić ze sobą czas, a nie żeby się napić, bo my tego alkoholu w ogóle nie bierzemy, nie?
Wiesz co, z tego co opowiadasz, to trochę to jest takie stąpanie po kruchym lodzie i ciągła czujność, uważność na to właśnie, co nasz organizm nam mówi. Ja mam takie wrażenie, że wielu ludzi nie mogłoby przestać pić, bo nie wytrzymałoby ze sobą, ze swoim życiem. Tak, nie wiem, czy to wypada tak mówić, ale że ja prowadzę dużo rozwodów i często widzę, że gdyby człowiek zaczął całkowicie patrzeć nawet nie tylko trzeźwo pod kątem alkoholu, ale w ogóle bez różowych okularów na to, co go otacza, to doszedłby do wniosku, takiego najdelikatniej rzecz ujmując, że jak nie wiem, byłam dziewczynką, marzyłam o tym, jakie będę miała życie, to na pewno nie o czymś takim marzyłam. Że jest tak dalekie od tego, czego życzymy swoim najbliższym, sobie samym, jak sobie wyobrażamy funkcjonowanie w świecie. No, mam wrażenie, że Alkohol rzeczywiście wielu osobom może bardzo pomagać przetrwać.
Tak. Bardzo no, mocno. Tłumaczysz sobie, tak? Tak jak ty powiedziałaś, że smutne chwile chciałaś odciąć. No to tak to funkcjonuje, tak? Bo to jest taki czasomilacz trochę, nie? Taki da mi to ulgę, ale w dłuższej perspektywie to wcale nie daje mi tej ulgi.
Bo i nawet sen jest gorszy po alkoholu.
Tak, tak, że to pije się na sen, nie? Na spanie, bo mam problem ze snem. Też miałam akurat u siebie w salonie takiego pacjenta. Ale to, co ty powiedziałaś wcześniej, że u ciebie stare, w sensie, że nie możesz mieć życia czarno-białego. Ja w nałogu byłam osobą czarno-białe. U mnie nie było innych barw. Albo tak, albo tak. A teraz ja zaczynam, wiesz, widzieć wszystkie inne barwy. I nawet ostatnio wrzuciłam gdzieś na story takiego mema, nie wiem czy widziałaś, kiedy bierzesz dobre tabletki na stres. No i tam dziewczynie zepsuł się samochód i ona zamiast tam wyzywać, to się po prostu śmieje, nie? I powiem ci, że ja sobie tak zaczęłam myśleć, kiedy ja ostatnio wyprowadziłam się z diplomaki. Albo się czymś zdenerwowałam. I ja nie umiem sobie przypomnieć takich rzeczy, wiesz. Tak naprawdę ja widzę, że dzisiaj to jestem tą osobą, która mówi, dobra, no nic się nie stało, ogarniemy to, załatwimy, a nie podnosi mi się ciśnienie i wprowadzam jakąś nerwową atmosferę. Więc no, to jest naprawdę piękne życie i wiesz, też uczę się tego, że to nie są tylko cudowne chwile, że mogę mieć gorsze samopoczucie, daję sobie prawo do tego, żeby się gorzej czuć. Jakby bardzo dużo mam taką uważność na siebie i siebie stawiam na miejscu, nie są resztę innych i tego też właśnie się nauczyłam w terapii, nie? No i ta sprawa, o której dzisiaj też tutaj rozmawiamy, ona mi dała mega wielką lekcję życia, bo ja miałam terapię na żywo. Ja każdy trudny moment mogłam sobie przepracowywać. No bo gdzie inaczej to przepracujesz? I teraz wiem, że jeżeli to mnie nie zabiło, to nic mnie nie zabiło. A z takich jeszcze też ciekawostek, ogłoszenie wyroku tego
samego. Wiem, że sobie buty na to kupiłaś na to okazję.
A to zaraz ci powiem. Nie, to Rabusie sobie kupiłam.
A, to Rabusie, okej. Okay.
To było tak, że ja byłam na urlopie w październiku, bo to jakby to pierwsze posiedzenie było przed moim urlopem, a później na 2 tygodnie leciałam do Meksyku. Wracałam na 5 dni do Warszawy i zleciałam do Hongkongu na targi. Tak, przepraszam. Posiedzenie było między moim urlopem a Chinami i ogłoszenie wyroku miało być po Chinach. O, czyli to wiesz, w ogóle wszystko takie zagmatwane, nie? Czyli ja taka wyluzowana przyleciałam do sądu i potem jeszcze leciałam do tych Chin, taka trochę zestresowana, bo nie wiadomo co się stanie. I akurat...
Się to wyjazd.
Tak. I akurat sędzia tak to zaplanował, że my przylatywałyśmy o 8 rano do Warszawy, a o 12 było ogłoszenie wyroku. Więc ja wiesz, po zmianie czasu, po 16 godzinach podróży przyjechałam do domu, wykąpałam się i pojechałam do sądu. No i wtedy zostałam uniewinniona. Więc to było takie w ogóle wow i no, pamiętam w tych Chinach kupiłam sobie taką torebkę Valentino, całą w kryształkach, tak. I takie miałam już takie przeczucie, że kurde, coś chyba może się tutaj dobrze udać, bo jakoś mieliśmy takie poczucie z tym sędzią, że on oczywiście nie dał po sobie niczego poznać, też oddalił ten nasz wniosek.
Dowodowy.
Dowodowy. No, w sensie jakby ten opinię biegłego, mówiąc, że to nie będzie potrzebne, bo to nie ma w związku z tym. No i jak właśnie ogłosił ten wyrok i to uzasadnienie, że no nie od wczoraj mamy igły jednorazowe, że tutaj nie trzeba żadnego wykształcenia, żeby stwierdzić, że robienie takich rzeczy jest po prostu
głupie.
No głupie, tak, no, szarpać sobie usta. I też pamiętam, ja to opublikowałam na Instagramie, to było takie piękne jedno zdanie, że to, że ja oczywiście teraz nie cytuję, bo mogę się pomylić, tylko chcę ten wątek przedstawić, że to, że komuś się wydaje i byłby święcie przekonany, że jego produkt jest najlepszy, nie może oczekiwać, że wszyscy inni będą tak uważać. Także wszystkie te zarzuty, które były mi postawione, zostały
oddalone. Tak.
Że nie doszło tutaj do przestępstwa i sąd mnie uniewinnił. No i nakazał zwrot kosztów sądowych. pani, która założyła mi sprawę na mój koszt, no to tam 7272.
Mhm.
Tak, bo to jest ta stawka, tak, która stawka musi być. Oczywiście koszty, które ja poniosłam, no są o wiele, wiele wyższe. Bo co jest też ciekawostką, po tym pierwszym wyroku, który mnie skazał, odwołały się dwie strony.
Mhm. Pewnie kara za delikatna, za tak? Na skalę problemu?
Tak.
Ciekawe. A co myślisz w ogóle o tym, po tym wszystkim, generalnie o prawnikach? Bardziej lubimy czy nie lubimy?
Wiesz co, ja miałam bardzo takich fajnych tych moich prawników.
Nie pytam o twoich, pytam w ogóle o
prawnika. Nie mogę używać wszystkich słów. Znaczy, ja bardzo pozdrawiam drugą stronę. Mhm. Bardzo. Nawet na początku im gratulowałam. Jest jedna z pań mecenas, która no, musiała opublikować przeprosiny ze względu na to, że wtedy moi prawnicy wysunęli do nich pisma. Ponieważ ono bardzo jakoś mocno jej zależało na tym, żeby rozhulać całą tą sprawę w internecie. I tu chodziło o ten wyrok nieprawomocny. Mm-hmm. To ja pamiętam, wtedy ciebie odkryłam, bo ty się do tego odniosłaś. I ona te przeprosiny musiała opublikować. Ja mam takie poczucie, że jak ktoś chce komuś dowalić, ale ma pieniądze, to nieważne ile prawdopodobieństwa będzie tej wygranej, to prawnik będzie zawsze jego przyjaciel. I tu mam takie poczucie, że ktoś kobiecie nie powiedział, pani M, to nie ma sensu. Tak. Ale też z drugiej strony doradził jej na zasadzie, że idźmy w ten paragraf, a nie w inny, bo tu jest prawdopodobieństwo, że możemy to wygrać. I faktycznie, wiesz, po jakimś czasie zaczynasz kminić, że tu była stworzona po prostu cała historia pod to i to się udało, bo to się udało w pierwszej instancji, tak? Ja miałam wrażenie, że w jakimś Matrixie. Że w ogóle, wiesz, ja jestem osobą, która niszczy ludzi w internecie. Dzisiaj w ogóle też obserwująca do mnie napisała wiadomość, jak ktoś jej przesłał informację, że nie polecaj tej dziewczyny, nieważne, że ci pomogły jej wskazówki i szampony, dlatego, że ona żeruje na nieszczęściu innych ludzi.
Okej, okay. Rozumiem tych, którzy namawiają nas do tego, żeby napychać im portfel produktami, które nam zaorają usta.
Nie, bo to ja żeruję na nich.
Rozumiem.
Ja też jakby, wiesz, zobacz, jak ludzie niektórzy cały czas żyją w tej bańce, nie? No. To jest w listopadzie w ogłoszeniu roku. Mamy kwiecień.
Bardzo ciekawe.
Zobacz, jaka jest narracja w ogóle też na mnie robiona, nie?
Ale Asiu, nie dziw się, bo ty kompletnie się nie... Znaczy nie dziw się, ty się nie gryziesz w język. To jak idziesz, ja to widzę z twojego Instagrama, jak idziesz na byle jaki masaż, ty piszesz o tym, że tego miejsca nie polecasz. Więc ja jestem w stanie zrozumieć i nawet już zastanawiam się, czy coś takiego nie zmieniło. Anna, jeżeli już mamy szukać jakichś dodatkowych źródeł takich problemów, bo prawda jest taka, że są osoby, które można albo lubić, albo nie lubić i całkowicie wtedy się abstrahuje od tego, czy one mówią z sensem, czy nie mówią z sensem. I myślę, że wielu ludziom po prostu zachodzisz trochę ze skóry dlatego po prostu, że mówisz o rzeczach, o których oni by się bali powiedzieć.
No właśnie, ale to jest też kwestia taka, że ja nie zachodzę, tylko oni sobie dają zajść, żeby mi...
Oczywiście.
Wiesz, no bo ja nie robię tego Instagrama po to, żeby komuś robić krzywdę. I nigdy go w taki sposób nie robiłam. Druga rzecz jest taka, że jestem osobą wiarygodną, bo ja nie mam współprac. Widzisz, to jest ta zależność, że potrafię zapłacić za masaż, potrafię zapłacić za to, za to, ale wypowiadam się, bo mam do tego prawo. Mam do tego prawo, żeby powiedzieć, jak coś jest super i polecić, i mam też prawo do tego, żeby powiedzieć, że sorry, ale to nie jest fajne. I naciągają was na kasę. I tak samo miało właśnie miejsce tutaj, wiesz, gdybym była bez kręgosłupa moralnego i byłabym super reklamowym sprzedaniem na Instagramie, to ludzie by tak za mną nie szli. I zawsze jest to, co ja też powtarzam, że zobacz, co cię tak boli w tej osobie, tak?
Wczoraj natknęłam się na taki krótki filmik, jakiś fragment wywiadu Toma Hollanda, tego, co się z Zendayą spotyka, aktora, i powiedział coś takiego, że jeżeli on ma takie założenie, jeśli chodzi o hejt, jeżeli ktoś ma ze mną problem, to niech do mnie zadzwoni. Jak nie ma mojego numeru, to znaczy, że nie zna mnie na tyle, żeby mieć ze mną problem. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne podsumowanie tego, jak usiądzą ludzie, którym nie pasuje to, co robimy, albo co mówimy. I wiesz co, tak myślę, że zmierzając do końca, chociaż mam wrażenie, że tutaj jeszcze wiele wątków można by było poruszyć, powiedziałaś tutaj takie ciekawe zdanie, że alkoholizm czy narkotyki to jest choroba.
Tak.
Ale powiem Ci, i tu muszę się uderzyć w pierś trochę, że my prawnicy i ja też poniekąd w procesach, w których na przykład alkoholik jest sprawcą przemocy wobec najbliższych, lubimy mówić, że alkoholizm jest chorobą, tak jak na przykład też uzależnienie od hazardu, ale jest to choroba z wyboru, czyli od naszej decyzji zależy to, co z tą chorobą zrobimy.
Tak, bo to od Ciebie zależy, czy zaczniesz leczyć, czy nie. Bo to, tak jak powiedziałam, że ja się tutaj nie chcę usprawiedliwiać, ja byłam uzależniona i coś robiłam kiedyś inaczej, bo ja biorę jakby konsekwencje tego i byłam jaka byłam, dzisiaj jestem jaka jestem, czy komuś to odpowiada, czy nie, czy lubił tamtą wersję, bo też mam takie osoby, które mówiły, a kiedyś właśnie tej zabawniejszej się właśnie.
Jak każdy z nas, tak. Kiedy się najlepiej wywraca po alkoholu i tak. Się debila.
I wczoraj nawet też gdzieś oglądałam chyba na kanale Konopskiego odnośnie jednego z youtuberów, który potrącił dziewczynę na pasa, będąc pod wpływem alkoholu. I on mówi, że no stało się, stało, no trudno, nie pamiętam jak to co było. I wiesz, takie usprawiedliwianie się, nie? Alkoholem. To też nie chodzi o to, żeby to tłumaczyć, tylko właśnie, żeby ludzie ponosili konsekwencje swoich czynów i wtedy, kiedy poniosą te konsekwencje, może coś z tym zrobią. Bo jeżeli ty jesteś taka głaskana, wiesz, na zasadzie, nie wiem, masz męża hazardzistę i narobił ci długów 500 000. No i ty mówisz, no dobra, no to jakoś trzeba to spłacić, no to wiesz, zostawiasz dom, kredyt, no i nie ma problemu, nie? A mąż co robi? Gra dalej, to nie powinno konsekwencji, tak? Więc czasami po prostu trzeba taką osobę, za przeproszeniem, wyrzucić z domu, żeby osiągnęła swoje dno i być może coś wtedy z tym zrobi, tak?
Nie wiem, mam wrażenie, że raczej ludzie są skłonni, ci, z którymi miałam do tej pory do czynienia, nie ponosić konsekwencji swoich czynów i obwiniać wszystkich naokoło za to, co ich spotkało. To jest jednak częstsze zjawisko procesowo. Natomiast jeszcze myślę, że dobrze też przemycić taką informację, że właśnie tłumaczenie się, że spowodowałam wypadek, bo byłam po alkoholu, nie pamiętam, to wbrew temu, co się bardzo wielu ludziom wydaje, to nie jest okoliczność łagodząca.
Nie.
To jest jakby cel. Dokładnie to wręcz w gorszym świetle sprawcę stawia, bo to znaczy, że wiedząc o tym, mając jakby świadomość, do czego to może doprowadzić, wsiadam za kółko i jadę, no to tylko gorzej dla mnie.
A tak rzeczy. Jeszcze też to, co mówiłaś, to są to w prawnikach, to adrenalina też uzależnia.
Tak.
I to też jest uzależnienie. Co prawda to jest uzależnienie takie bardziej behawioralne, które sobie robimy sami w głowie, ale ona bywa uzależniająca i ja mam takie poczucie, że bardzo wiele ludzi jest uzależnionych od adrenaliny, a w prawnicy jednak tej adrenaliny, tych samych lekarzy, nie? No jednak mają jej bardzo dużo. I jak w momencie, kiedy osiadasz,
to przegrałeś życie. Tak, nie musisz się zachować, nie musisz odpocząć, pobyć z bliskimi.
Z sobą, nie potrafisz w ciszy na tak usiąść, tak? I nie wiesz, co się w ogóle dzieje. Ja też z takich ciekawostek Ci powiem, że ja wcześniej miałam coś takiego, że mi zawsze coś musiało grać. Zawsze ja wstawałam, coś musiało grać. Jak ja uwielbiam ciszę. Ja w ogóle to spa, które zrobię, to będą wyciszone ściany i będziesz wchodziła do gabinetu, do bułka i ciszy. I osoba, która jakby to sobie ceni, no bo my żyjemy w takim świecie, gdzie ciężko jest zadbać teraz o to, żeby znaleźć się w takiej głuchej ciszy, bardzo mocno to doceni. A osoba, która ma problem z sobą, ze swoimi emocjami, poczuje się bardzo nieswoją.
To prawda. To może być ciężkie doświadczenie, takie spa dla wielu osób, ale powiem Ci, że u mnie, ja szanuję jeden sposób na przerwanie głuchej ciszy. Tu ptanie kocich łapek albo psich. To jest coś, co absolutnie akceptuję.
Moje tak książek nie słychać.
O nie, to moje nie, moje to są tarany. Ostatnie pytanie mam do Ciebie, ale jeszcze poprzedzę je taką własną refleksją. Jak rzuciłam papierosy, bo od tego wydawało mi się, że byłam uzależniona, to zresztą dlatego też ukrywałam to palenie, bo mi się wydawało, że to nie pasuje do mojego wizerunku, który od zawsze miałam sama w własnej, w mojej głowie na swój temat.
Ale Ty zobacz, jak ważne było dla Ciebie to, co ludzie myślą o Tobie.
Tak, ale też i ja nie chciałam widzieć siebie jako osobę, która pali papierosy. No to zawsze mi się w sumie obrzydliwe wydawało. Moi rodzice palili, lata temu rzucili, więc ja zawsze wiedziałam, że tego robić nie wolno. I rzeczywiście, no naprawdę 10 lat paliłam. I jak przestałam palić i przyznaję, że jak się pochwaliłam światu, że rzuciłam palenie, to wszyscy pisali, to porozmawiamy za pół roku, to tam lepiej czymś się zabezpiecz, bierz nikoret, czy tam jakieś inne takie rzeczy na to, żeby sobie pomóc, albo nie wiem, jeszcze jest szansa, że wrócisz. To powiem Ci, że jak przeszłam ten taki, nie wiem, powiedzmy dwa lata pierwsze odrzucenia, to miałam takie poczucie, bardzo fajne zresztą, które jestem w stanie porównać chyba tylko do powrotu mody na ubrania z lat 90. i 2000, że o kurczę, jak byłam nastolatką, czy tam bardzo młodą osobą, to się nosiło i teraz się nosi znowu i to jest fajne, dobrze, że czegoś tam nie wyrzuciłam. Mam takie poczucie powrotu do samej siebie. Że teraz jestem tą osobą, którą w sumie zawsze miałam być i to gdzieś tam był taki wpadka po drodze. Tak nie powinno było się wydarzyć, wydarzyło się, wróciłam do punktu, w którym chciałam być. Czy Ty masz takie poczucie po tym, jak zaczęłaś sterować świadomie swoim życiem, że wróciłaś do siebie, czy po prostu poznajesz się na nowo?
Ja nigdy nie byłam. Mhm. Ja nigdy nie byłam ze sobą. U mnie zawsze było bardzo dużo złości, jak ja byłam dzieckiem, dużo żalu, wiesz, takiego zagubienia i poczucia krzywdy. I ja dopiero jestem sobą. I to jest takie...
Fajne. No to obyś była ze sobą jak najdłużej. I pamiętaj, jak ktoś robi złe rzeczy, to mów o tym na story, ja tego bardzo chętnie słucham. Asiu, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że dla wielu ludzi to będzie nie tylko rozmowa o przygodzie z procesem sądowym, a wręcz przypuszczam, że o czymś zupełnie innym. Bardzo to było dla mnie ciekawe, muszę powiedzieć. Naprawdę fajne doświadczenie. Fajne to może nie jest dobre słowo, ale na pewno bardzo takie... wzbogacające doświadczenie. Więc bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję i zapraszam kolejnym razem i życzę zdrowia i miłości. Do usłyszenia.